Zapraszam Was, siostry i bracia, do 20 rozdziału Ewangelii Jana. Rozdział 20, wiersz 30 i 31. Dwa wiersze, które stanowią, jakby są zakończeniem tej Ewangelii, po czym zaczyna się akcja jakby nigdy nic w 21 rozdziale, stąd badacze mówią, mamy do czynienia z dwoma zakończeniami, jakby z dodanym fragmentem 21 rozdziału. Możliwe, że ta Ewangelia w pierwotnym zapisie zakończyła się na tym 20 rozdziale. Wiersz 30 i 31 i taki epilog, treść. Słuchajmy, wsłuchajmy się w te słowo. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Amen. Brzmi jak zakończenie? Brzmi jak zakończenie. Dziękujemy Tobie, Ojcze Wszechmogący, za to, że dzisiaj gromadzisz nas wokół Twojego Słowa. Twoim Słowem jest Twój Syn Jezus Chrystus. Twoim Słowem żywym i wcielonym. Jest On pośrodku nas. Dzisiaj jest On w nas. Jest On w tej przestrzeni między nami, ale także w każdym słowie, które rozważamy i rozmyślamy. Twoje umiłowane Słowo, Twój pierworodny Syn Jezus Chrystus. Jemu pragniemy dzisiaj poświęcić nasze myśli, o Nim rozmyślać, rozważać Jego Słowo, ale także prosić Ciebie o moc i pomoc Ducha Świętego, aby to Słowo, które zostało w tej inspiracji Ducha zapisane, w tej inspiracji Ducha mogło także zostać przez nas odczytane. W imię tego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Siostry, bracia, cieszę się bardzo, że mamy ciągle taki okres, w którym pierwszą i pierwszorzędną myślą naszą jest Jezus Chrystus. Ktoś powiedział, i nie wiem, może to jest prawda, chciałbym, żeby była prawda, że nasze nabożeństwa, a może także i nasze rozważania, może troszkę inaczej niż gdzie indziej, są absolutnie skoncentrowane tylko i wyłącznie na Jezusie Chrystusie. Na Jezusie Chrystusie. I chcę powiedzieć, że jeśli to jest prawda, to jest komplement, to jest najwyższy zaszczyt, ponieważ tak chcielibyśmy, aby nasze całe myślenie i patrzenie, nasza wizja świata, nasza wizja Boga, nasza wizja siebie samych, nasza wizja przeszłości i przyszłości, ale także tego tu i teraz, była ciągle, jakby miała te okulary pod tytułem Jezus Chrystus, żebyśmy patrzyli się na cały świat, żebyśmy się patrzyli na Boga i na wszystko to, co było i to, co jest, i to, co będzie z tej perspektywy. Ponieważ Jezus Chrystus jest dla nas wszystkim. Tak możemy powiedzieć? Nie wiem, czy to prawda jest, nie?
Amen.
Prawda. Paweł powiedział tak w pewnym miejscu. Powiedział tak. Wszystko inne uznaję za śmieci wobec poznania, jakie jest wobec Jezusa Chrystusa. Wszystko inne. Tak? A więc myślę, siostry i bracia, że to mocne słowo. Skoncentrowani na Jezusie Chrystusie. Chcielibyśmy, żeby nasze myślenie ciągle było skoncentrowane na Jezusie Chrystusie. A z czego to wynika? Z tego, że gdy wchodzimy do tego zboru, jest napisane, musisz myśleć o Chrystusie. Tak? Nie. Z tego, że jest takie prawo w naszym zborze, które mówi, każdy, kto chce być członkiem tego zboru, musi zadeklarować, że będzie myślał o Chrystusie. Będzie przynajmniej godzinkę w ciągu dnia rozmyślał o Chrystusie. Albo przynajmniej 15 minut. Jeśli chcesz być członkiem tego zboru, po prostu musisz taką deklarację złożyć, a potem chcesz, nie, musisz tego przestrzegać. Dlatego? Nie. Jest jeden powód, dla którego jakby centrum stanowi Jezus Chrystus. Jak brzmi ten powód? Mówiliśmy o tym tydzień temu. On ma na imię tak. A miłujesz mnie bardziej niż wszystkich innych, niż wszystko inne? I odpowiedź brzmi tak. Jestem tutaj nie dlatego, że mnie ktoś namówił, nie dlatego, jak ludzie nieraz mówią, bo ktoś nam zapłacił, bo ktoś nas chciał przerobić, bo ktoś nas chciał coś tam do tego zmanipulować. Jestem tutaj tylko z jednego powodu, ponieważ Jezus Chrystus jest miłością mojego życia i On powoduje, że moje życie nabrało sensu i w Nim jest sensowne, bez Niego jest po prostu zupełnie bez sensu. Przez Niego potrafię zobaczyć sens we wszystkim, co jest. W przyrodzie, w świecie, w historii, w przeszłości, w przyszłości, w tym, co mi się teraz przytrafia. Tylko Jezus Chrystus jest odpowiedzią na moje wszystkie pytania i dlatego właśnie Jemu poświęcam całe swoje myślenie. Dlatego Kościół jest kupiony na Jezusie Chrystusie, a nie na wszystkich innych rzeczach ważnych. I niech będzie skupiony na Jezusie Chrystusie. Siostry, bracia, dzisiaj przeczytaliśmy takie dwa słowa, dwa zdania, które są dość dziwne i ja powiem szczerze, miałem pewien problem z tym, ponieważ to, co powiedział bardzo celnie i cennie Przemysław wczoraj, było gdzieś w moim serduchu, tak powiem, mówiąc tak trochę kolokwialnie. Pomyślałem sobie tak, wolałbym działkę kopać, wolałbym kanały kopać, wolałbym inne rzeczy robić niż... Wiecie, jak człowiek jest młody i, że tak powiem, jak u nas mówią młody, to jeszcze zdziwiony, prawda? Albo jeszcze inaczej mówi się młody, ale nie powiem. Jak człowiek jest młody i mu powiedzą, słuchaj, no wiesz co, może ty się nadajesz na pastora. I człowiek sobie pomyśli, może się nadaje na pastora. Albo na kogokolwiek innego. W każdym razie, jeżeli to możemy w tym duchu, może się nadajesz na pastora. Człowiek podejmuje pewne wyzwanie, ale nigdy nie myślał o tym, że będzie musiał tydzień w tydzień przygotowywać pokarm dla grupy ludzi wymagających. Nie dla takich, którzy sobie przychodzą posiedzieć troszkę i pomyśleć sobie o niebieskich migdałach albo o tym, co będzie na obiad, bo do takich to łatwo jest mówić. Bo cokolwiek nie mówisz, tak i tak oni nie słuchają, więc myślą sobie o swoich niebieskich migdałach. Jak ich zapytasz, o czym pastor mówił, to powiedzą ci o grzechu. A co konkretnie? Był przeciw. Wiemy, prawda? Szymon to powtarza bardzo często. Bo ja go co jakiś czas pytam, byłeś w kościele? I zawsze ten sam dialog. A o czym było kazanie? A o grzechu. A co pastor? Był przeciw. Dobrze. Znaczy był. Słuchał kazania. Byłoby prosto, gdybyście nie byli wymagający, wiecie? Gdybyście po prostu przychodzili tutaj posiedzieć sobie i pomyśleć o niebieskich migdałach, albo po prostu, wiecie, życie jest takie, że nieraz fajnie jest spotkać się z ludźmi i po prostu pobyć sobie razem. Ale mam takie dziwne przekonanie, ponieważ przekonuję się o tym po nabożeństwach, gdy ktoś przychodzi i zaczyna się wtrącać w moje kazanie i zaczyna coś komentować i mówić. Mam takie dziwne wrażenie, nie wiem, czy to jest prawdziwe, że nie tylko przychodzicie tu posiedzieć i pomyśleć sobie o czymś, ale jeszcze posłuchać. A to znaczy, że człowiek się musi przygotować. I to jest pewien ciężar, o którym tutaj Przemysław bardzo mądrze powiedział. Ale dlaczego on tak powiedział dzisiaj? Nie wiem, czy wiecie. Dlatego, że w tym miesiącu Przemysław zdaje egzamin na diakona. Kościelny egzamin na diakona. I będziemy się modlić o to, żeby zdał. Ponieważ gdy zda, będzie już nie tylko zborowym diakonem, ale także będzie kościołowym diakonem, będzie osobą duchowną w tym momencie. Oczywiście ten moment będzie związany jeszcze także z aktem ordynacji, ale w maju ma egzamin, to chyba jakoś tydzień przed zielonymi świętami. Wiem, że wolałby to ukryć i zachować i nie mówić o tym. Mama pierwszy raz słyszy. Wiem, że to dla wszystkich jest tajemnicą i wszyscy chcieliby tak, ale dzisiaj to odkryjemy z jednego prostego powodu. Ponieważ wiemy, że Przemysław, tak jak każdy z nas, potrzebuje wsparcia, potrzebuje modlitwy i potrzebuje tego, żeby te wszystkie rzeczy mógł przejść. To nie jest fajne powiedzieć o tym, a potem egzaminu kościołowego nie zda i wszyscy będą, nie zdał. Więc teraz wiem, że to będzie znacznie trudniejsze. Przemysław, przepraszam, wpakowałem cię na minę. Jeśli nawet mama nie wiedziała, wybacz. To jest jakoś tak przed świętami zesłania Ducha Świętego, tak? Ale wiesz kiedy? Okej, dobra. Przepraszam, wiem, że potem będę miał problem, ale jakoś sobie poradzę. Może jakąś kawę wypijemy czy coś. Dobra, jakoś uda nam znowu wrócić do zgody, tak? O, cholerka, nie wiedziałem, że to aż takie skomplikowane. Cieszymy się bardzo z tego powodu, że Przemysław będzie przystępował do tego egzaminu i ponieważ człowiek bierze na siebie pewne jarzmo. Jezus powiedział o tym jarzmie, że ono jest lekkie. Ale tylko wtedy, gdy jesteśmy z Nim. A człowiek ma zawsze tendencję do skręcania w bok. W związku z tym wtedy ono się staje ciężkie. Tak? Wtedy ciężkie jest. Przeczytaliśmy, siostry i bracia, ten tekst Ewangelii Jana, który, jak powiedziałem, wydaje się dość skomplikowany. I kiedy go czytałem, mówiłem o tym, gdy go czytałem, pomyślałem sobie, nie, na ten temat nie będę mówił. Na ten temat nic nie można powiedzieć. Co można powiedzieć na ten temat, że wiele cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze, a w innym miejscu, zobaczcie na samym końcu, wierszu 25, 21 rozdziale, wierszu 25, on podaje jeszcze tak, wiele rzeczy dokonał Jezus, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że cały świat nie pomyśliłby ksiąg, które należałoby napisać. Taka hiperbola wydaje się, zaraz do tego wrócimy. To jest 21, 25. To jest jakby drugie zakończenie, tak? Gdy je połączymy razem, mamy coś takiego. Co tu można powiedzieć, siostry, bracia? No chyba tylko tyle, amen i skończone, tak? Po prostu Jezus zrobił wiele cudów i Jezus dokonał tak wielu cudownych rzeczy, że cały świat nie pomieściłby ksiąg na ten temat napisanych. No, co można tutaj dodać? No właśnie. Spróbujemy? Nie, dodać do słowa niczego, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na pewną rzecz. Dla tych weteranów powiem teraz. Małgosi, Artura, tych, którzy są od samego początku. Chcę przypomnieć, gdy pierwsze spotkania zaczęliśmy robić w 1989 roku, gdy po raz pierwszy się zaczęliśmy spotykać tutaj i powstała taka idea, powstała idea założenia zboru, ona się dopiero wtedy w 1989 roku kluła, zaczęliśmy nasze spotkania od jednej rzeczy i ci, którzy byli na tych spotkaniach, pamiętają. Ta rzecz brzmiała, czy brzmi Ewangelia Jana. Zaczęliśmy rozważać Ewangelię Jana w 1989 roku. I to rozważanie toczyło nam się przez cały rok 90, 91, 92. Kilka lat rozważaliśmy tę Ewangelię według świętego Jana. Tak bardzo ją nam się spodobała, że potem rozważaliśmy przez następny jakiś czas listy Jana, Apokalipsę. A teraz konsekwencją tego są nasze czwartkowe nabożeństwa, gdzie zawsze jakiś tekst jakby przewodni biegnie, jakaś myśl. Nasz zbór, tak mogę trochę tutaj, może zbyt mocno, ale chciałbym jednoznacznie powiedzieć, powstał jakby na Ewangelii świętego Jana. Wszystkie nasze rozważania pierwsze, nasze rozmyślania, wspólnotowe rozważania, czwartkowe rozważania były najpierw środowe, tak? Później czwartkowe, były osadzone na tym gruncie, jakim jest Ewangelia Jana. Jest ona dla nas bardzo ważna. Tak możemy powiedzieć. Gdy ktoś przychodzi do Chrystusa, gdy mamy taką okazję, gdy mówimy komuś o Chrystusie i gdy on jakby widzimy przylgnie sercem do Chrystusa, to wtedy chcemy mu dać jakiś prezent. Zazwyczaj dajemy mu Ewangelię. Możemy dać mu jakiś traktat, możemy książkę Syn Hamasu, ale jest coś takiego, że Ewangelia ma coś najpiękniejszego. Chcemy dać komuś Ewangelię. Gdybyś chciał komuś dać Ewangelię, albo gdy dajesz komuś Ewangelię, gdy opowiadałeś mu o Chrystusie i chciałbyś mu dać Ewangelię, to jaką byś mu dał? Każdą, ale tak naprawdę zawsze Jana. Nawet się o tym mówi, że człowiek, który przyjął Chrystusa, który uwierzył w Jezusa, który uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem, najpierw powinien zacząć od Ewangelii Jana. Ewangelia Jana jest jakby takim fundamentem. Potem może sobie poczytać też i inne Ewangelie, ale zacznij od Jana. Tak moglibyśmy tutaj spuentować. Czy to jest prawda, czy tylko tak mi się wydaje? Przemek już się nie gniewa, nawet odpowiedział. Tak, myślę, że to jest prawda. To, że taki mały odzew, to dlatego, że tak mało rozdajemy tych Ewangelii Jana. I nawet nie wiemy dokładnie, że tak się właśnie powinno postępować. Tak? Ale nie. Chcę powiedzieć, że ta Ewangelia jest tym, co szybko dociera do człowieka. Czytasz i zaczyna ci kształtować twoje myślenie, twój sposób myślenia. To jest niewielki tomik. On nie imponuje wielkością. Poprosiłem Gosia, widzieliście jaką zamieszanie, poprosiłem Gosia, żeby mi przyniosła jeden egzemplarz Ewangelii Jana. Tak wygląda. Sama Ewangelia Jana. Co możemy o niej powiedzieć? Cieniuśka. Cieniuśka, gdy to jest książeczka połowa A4, tak? Więc tak naprawdę maluśka, maluśki traktacik, a mimo to ma zaledwie 62 strony. 62 strony. Cała Ewangelia. Dość duży druk na dodatek, żeby człowiek tak jakoś... To nie jest druk książkowy. 62 strony. Cienka rzecz, niewielka rzecz. Przywiosłem dzisiaj na nabożeństwo także kilka tomów innych rzeczy. To są dzieła Żywoty Sławnych Mężów. Dwa tomy Żywoty Sławnych Mężów Plutarcha i jeden tom przyniosłem Swetoniusza. W tych rzeczach, w tych tomach znajduje się szereg biografii sławnych ludzi. I między innymi jest tutaj biografia Juliusza Cezara w jednej i w drugiej, u Plutarcha i u Swetoniusza. Znajdujemy biografię Juliusza Cezara. Gdy się jej przyglądamy, jest znacznie obszerniejsza niż Ewangelia według świętego Jana. Jest znacznie obszerniejsza. Czy to u Swetoniusza, czy u Plutarcha, szczególnie u Plutarcha, jest bardzo duża, rozpięta. Gdy porównuję to z tą niewielką Ewangelią według świętego Jana, to muszę powiedzieć, że wypada blado. I wiecie, najśmieszniejsza rzecz ze wszystkich jest taka, że ta cieniuszka Ewangelia zrobiła więcej niż te największe opasłe tomiska, niż największe biografie. Gdy się przyglądam tej niewielkiej Ewangelii Jana, albo tym wszystkim czterem niewielkim Ewangeliom, one nie są imponujące, jeśli chodzi o wielkość. Nie są imponujące, jeśli chodzi o skomplikowanie treści, tak? Je może czytać dziecko. Inaczej niż Żywoty Cezara, czy Żywoty Sławnych Mężów, które nie każde dziecko by w ogóle było w stanie. To może czytać dziecko, prawda? I tutaj zapytam naszej młodzieży, czytacie to? I rozumiecie coś z tego? Kiwają głowami. Nie, tego nie słychać, ale ja to powiem. Kiwają głowami na tak. Mhm. Chcę zwrócić waszą uwagę, że to jest coś niesamowitego, gdy przyglądam się wpływowi Ewangelii Jana na moje życie, na wasze życie. Czy znacie jakiś wpływ Plutarcha i Żywotu Sławnego Męża, jakim jest Cezar, na wasze życie albo na społeczności? A dostrzegamy wpływ tej małej Ewangelii. To jest niesamowite. To pokazuje coś. To objawia nam, że Bóg posługuje się małymi rzeczami, takimi, które w świecie mogą być i uchodzić za nic nieznaczące, za niewiele. Co to znaczy? A jednocześnie to jest coś, czego nie mogę jakby nie powiedzieć, ponieważ mój kolega w pracy na uniwersytecie zajmuje się, pracujemy razem w Zakładzie Historii Starożytnej i on się zajmuje wyłącznie Ewangelią Jana. Zazdroszczę mu trochę. Gdy przeczytałem jego habilitację, a potem z nim gadałem, on powiedział, przeczytał ponad 2000 książek na temat tej Ewangelii. 2000 książek. Mówi się, że w Polsce ludzie mało czytają, ale on chyba nadrobił za pół frąborka. 2000 książek na temat samej Ewangelii Jana. Gdyby, ja go znam i wiem, że autentycznie je przeczytał i dał tego dowód. Napisał chyba 5 książek do tej pory na temat świętego Jana. Na temat Ewangelii według świętego Jana. Napisał 5 własnych książek, przeczytał wtedy, 5 lat temu, 2000, dzisiaj pewnie znacznie więcej. On się tylko tym zajmuje. Jest moim kolegą w pracy. Gadam z nim. Jak zacznie gadać o Ewangelii Jana, to ja nieraz muszę słuchawkę po prostu trzymać przy uchu, tak wiesz, gorąca się robi. To jest fantastyczna rzecz. Chcę powiedzieć tak. Kiedy czytasz tę Ewangelię, to ona wydaje ci się prosta. Bardzo prosta. On na ten temat napisał potężną, grubą habilitację. Na temat tylko kilku fragmentów z tej Ewangelii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przejrzałem tę habilitację teraz jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem, przed nabożeństwem, przed kazaniem i powiem tak, Wynotowałem sobie tylko, jakie są podejścia naukowców do tej Ewangelii. Jakie są podejścia naukowców? Wynotowałem sobie kilka. Nie chcę was nudzić dzisiaj i chcę tylko powiedzieć tak. To jest kilka wybranych metod i szkół, które on przeanalizował, żeby zobaczyć, jakimi metodami, jakimi ujęciami tę Ewangelię się interpretuje. Wymienił między innymi tak, metodę historyczno-krytyczną oczywiście na początku, ale potem ujęcie metaforyczne, dramaturgiczne, czyli że jest to opis, że to jest rodzaj dramatu, który został spisany, wiecie, Sofokles, te sprawy, procesowe, ujęcie socjologiczne, psychologiczne, psychoanalityczne też, czyli Freud by się tutaj ucieszył, filozoficzne, mistyczne, ezoteryczne, czyli też ci, którzy się zajmują kartami tarota i wróżkami, horoskopami, też uważają, że to jest bardzo ważna rzecz, taka Ewangelia Jana. Objawieniowa interpretacja, ujęcie sakramentologiczne, ujęcie duchowościowe. Wymieniłem tylko kilkanaście. Każdy z tych szkół to jest oddzielnie ileś tam nazwisk bardzo ważnych i mądrych uczonych, którzy napisali ileś tam nieskończoną ilość książek. To, co mówi tutaj na końcu Jan, wiele rzeczy, które dokonał Jezus, gdyby wszystkie je napisać, cały świat nie pomieściłby ksiąg. Ja nie wiem, co on sobie wtedy myślał. Napisał Ewangelię Jana, taką krótką, kilkanaście stron, 60 stron, prawda? Można powiedzieć, przesadziłeś trochę, mówiąc, że cały świat by nie pomieścił wszystkiego. Ale kiedy wylądujesz w porządnej bibliotece, może nie polskiej, miałem okazję wylądować w takiej jednej, która była na Uniwersytecie Chicagowskim, gdzie chyba 2 kilometry książek. 2 kilometry książek w jedną stronę i w drugą stronę z 500 metrów. I tak możesz sobie iść i każda książeczka stoi. Kiedy na nie patrzyłem, pomyślałem sobie tak. Ja mam do tych wszystkich opasłych dzieł dodać 1,5 centymetra swojego, tak? Straciłem wtedy w ogóle sens pisania czegokolwiek, tak? Jak tyle napisano, to po co ja tam dodam te 1,5 centymetra swojego, żeby jakiś tam maluśki grzbiecik wystawał. Zresztą i tam nie wstawią tego, bo to zamierne. Ale chcę zwrócić waszą uwagę. To są autentyczne, prawdziwe rzeczy. Prawdziwe rzeczy, które tutaj Jan powiedział. Dzisiaj biblioteki nie są w stanie pomieścić wszystkich ksiąg, jakie napisano na temat tego, co zrobił Jezus Chrystus. A u źródeł stoi ta mała, wydaje się tak prosta do zniszczenia, tak banalna z wyglądu Ewangelia. Jestem tym porażony. Tak samo jak kiedyś pewien człowiek był porażony takim, taki wykładowca miał egzamin i zapytał się studenta teologii. Tak, chcę pomóc trochę Przemku. Jakoś tak. Wymień 4 ewangelistów. Na co student mówi, ewangelistów było 3, święty Piotr i Paweł. Trochę bez sensu jestem do wsi, ale myślę sobie, może ci się spodoba, może ci się przyda. Święty Piotr i Paweł. Ewangelistów było 3, święty Piotr i Paweł. Jak się zastanawiam nad tym niewielkim dziełkiem, myślę sobie, to jest dziwne dzieło. Zapisałem sobie takie zdanie, które muszę koniecznie odnaleźć. To zdanie brzmi tak. Ta Ewangelia to jest jak basen, albo ocean, albo morze. Ale jak coś takiego, w czym dziecko może brodzić i się nie utopi. I w czym może pływać wieloryb. To jest dziwne, prawda? Bo każdy może wziąć i czytać, i zachwycać się, i brodzić, i cieszyć się. Nie wiem, czy wy też jeszcze jesteście w tym wieku, kiedy po prostu cieszycie się czytając Ewangelię, cieszycie się czytając Biblię, czy już tylko po prostu macie takie zadanie do wykonania, przeczytać, bo musicie sobie zaplanować, przeczytać, przeczytałem, wykonać jakieś dzieło, 100% normy, czy jeszcze się cieszycie? Dziecko to jest ktoś, kto się cieszy. Wiecie, wpada, jest takie gorące, piękne, jak teraz lato i dziecku postawisz brodzik przed domem, tak? Ono może stamtąd nie wychodzić, po prostu się cieszy. Tą odrobiną wody skacze i różne rzeczy. Nie musisz tam specjalnie wielkich zabawek, po prostu troszkę wody, odrobinę wody, ono tam będzie siedzieć, pluskać się i tak dalej. Ale jednocześnie to jest taki ten sam brodzik i w tym samym brodziku pływa wieloryb. pływa słoń. I co ciekawe, dziecko się w nim nie utopi, a słoń pójdzie na dno. Przykłady to właśnie te podane przeze mnie całe masę metodologii. Można tak bardzo wejść w te wszystkie rzeczy metodologiczno-interpretacyjne, że ostatecznie okaże się, że ludzie, którzy mają takie wielkie mózgi i tym się zajmują, może tylko tym się zajmują, niekoniecznie zawsze tym żyją. Nie zawsze to jest przedmiotem ich życia. Nieraz bywa tak, że oni po prostu się zupełnie mogą pogubić. Jakby gdy to słowo przestaje być źródłem życia, a staje się tylko jakimś przedmiotem badań. Rozumiesz? Ktoś powiedział tak, czym się różni zielonoświątkowiec od innych chrześcijan? Ja myślę, że to nie jest dobre porównanie, ale przypomnę je. To zostało chyba w książce napisane, w książce może trzecia godzina dnia, może w jakiejś innej z takich pierwszych, które czytałem. Czym się różni zielonoświątkowiec od innych chrześcijan? Jakiś pastor zielonoświątkowy odpowiedział tak. To jest tak, jakbyś ukroił kawał sobie schabowego, taki plasterek, wiecie, 1,5 centymetra z kością. Dobrze to obtłukł i rzucił na patelnię i usmażył. Więc mówi tak, inni chrześcijanie, ale to, jak powiedziałem, nie jest najlepsze porównanie, ale może to dotyczy także świątkowców bowiem. Inni mogą być tacy, wiesz, ukroisz sobie ten plasterek i tutaj do Grażyny powiem, bo ona się na tym zna, i weźmiesz go pod mikroskop i zaczniesz go analizować, ten plaster z hubu. I możesz napisać na ten temat książkę, ja, ty, ktoś na tym zna. Może na ten temat napisać, jakie związki organiczne, co ten zwierz jadł, czym się zajmował, jak żył, kiedy żył, ile żył, na co umarł, gdzie umarł. Możesz napisać na ten temat o związkach chemicznych, o związkach organicznych, o metodach, które tam związane są z tym mięsem. No, przeróżne rzeczy możesz napisać. Albo utłuc i zjeść. Więc chrześcijaństwo może być taką analizą takiego mięsa, które sobie odetniesz, albo po prostu momentem posiłku. Ewangelię możesz żyć po to, żeby się nią nakarmić, albo możesz ją czytać i nieskończoność i debatować. Co jest napisane, tak jest napisane. Przepraszam, że to powiem, bo to całe szczęście, myślę, u naukowców jest tego mniej. Oni debatują, ale bardzo sensownie. Tak chcę wierzyć i tak chcę mówić. Natomiast kiedy otwieram Facebook albo inną przeglądarkę, gdzie społecznościowe są, i tam czytam to, co ludzie piszą, to po prostu człowiekowi, no czytać się nie chce, ale generalnie ręce opadają. Ponieważ może być tak, że ty zamiast tym żyć, zaczniesz o tym rozmawiać. I będziesz jak to mięso, omawiał na 1000 sposobów, a ono woła do ciebie, zjedz mnie, po prostu chcę, żebyś się najadł, chcę, żebyś wyszedł najedzony, a nie żebyś umarł z głodu, ale za to dobrze wiedział, co to jest. W tym sensie, rozumiesz? I z czego się składa, jak to wygląda, jaki jest skład chemiczny, jaki jest fizyczny, nie wiem, czego jeszcze należałoby na co by zwrócić uwagę, to ewentualnie z Grażynką można porozmawiać, bo ona fachowcem od tego jest. Możesz mieć doskonałą wiedzę na temat technicznych rzeczy, tych wszystkich spraw związanych z metodologią i umrzeć z głodu, tak? Zwyczajnie umrzeć z głodu. A Ewangelia została napisana po to, żebyś żył. Jezus, i tutaj święty Jan na końcu pisze tak. Wszystko to jest spisane po to, abyście mieli życie wieczne. Jeszcze raz. Abyście mieli życie wieczne. To nie zostało napisane po to, żebyś to badał i na tysiące sposobów analizował, chociaż nie ukrywam, że to jest także fantastyczna rzecz. To jest także fantastyczna rzecz. Ale jeżeli przy okazji nie nakarmisz się tym, to po prostu nie różni się od piekarni niczym. Tak? To nie różni się od piekarni. To jest po prostu jakimś rodzajem pracy. Chcę zwrócić waszą uwagę, siostry i bracia, na to, że ten tekst mówi tak. Wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów. Gdybyśmy, mamy nasz przekład liturgiczny, Biblia Warszawska, tak? Nie jest najlepszy. Niestety. I nie dlatego, że jestem taki przemądrzały, ale chcę powiedzieć, nie jest tak precyzyjny, jak na przykład Biblia Gdańska. Ponieważ Gdy choćby weźmiemy ten przekład, który tutaj mamy przed sobą, to jest przekład, który zrobiony jest przez Piotra Zarębę. Tam na końcu jest napisane takie zdanie. Zwróćcie uwagę. Wiele też innych znaków dokonał Jezus. Ha. A więc znaków czy cudów? Tu jest napisane wiele innych cudów. W oryginale semejon. Zawsze tłumaczone jako znak. Semejon. Znak. Jezus czynił wiele cudów. Jedna trzecia część wszystkich Ewangelii to opisy cudów. Prawda? Jezus jest znany nam jako ktoś, kto czyni cuda. Czynił cuda i cała Ewangelia jest ich pełna. Tych cudów jest tak wiele, że można by nie policzyć. Ile jest gwiazd, które widać gołym okiem? Ile możesz zobaczyć w taką najpiękniejszą, ciemną noc gwiazd na niebie? Gdy patrzysz w nocy, Czesiu, nie w dzień, gdy w nocy, ile możesz zobaczyć w nocy gwiazd? Część, na pewno to jest dobra odpowiedź. Część możesz zobaczyć. A gdy zobaczysz część, to będzie to jaka część wliczona w liczbach? Tutaj Kornelia coś mówi, ale na razie nie chce słyszeć, bo ona jest przemądrzała. Gdy patrzysz, myślisz, ile ich widzisz? Dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, miliony? Ile ich widzisz? Ile ich widzisz? Nie, ile ich jest, ile ich widzisz? Mówi, że nie więcej niż 6 tysięcy. Nie więcej niż 6 tysięcy. Chociaż wydaje ci się to nieskończoną ilością gwiazd. Ich jest naprawdę nieskończona ilość, tak możemy powiedzieć. Znaczy skończona, mówiąc precyzyjnie, ale mówiąc nieprecyzyjnie, jak historyk potrafi, jest ich po prostu tak dużo, że nie można tego policzyć, jest to niepoliczalna dla historyka nieskończona. Choć skończona. Chcę powiedzieć, siostry, bracia, tych gwiazd jest nieskończona ilość. A ile jest cudów w Ewangelii? Nieskończona ilość? Ile jest cudów opisanych w Ewangeliach? Ze 100. Okej. Okay. Kto da więcej? Ile jest cudów? No więc uzdrowienie tego, dzisiaj słyszeliśmy uzdrowienie paralityka, tak? Ile jest cudów w Ewangelii opisanych? Gdy wszystkie cztery Ewangelie weźmiemy. Oczywiście jest ich nieskończona ilość w tym sensie, że Jezus wielu uzdrowił, jest napisane. I nie powiedział ilu, więc wielu, tak? Ale takich, gdzie jest napisane uzdrowił tego, taką kobietę, takiego mężczyznę, takie dziecko. Ile takich cudów może być opisanych? Jak się wam wydaje? Chcę tutaj troszkę wasze umysły przed końcem nabożeństwa jeszcze roz... 100, 200, 300. Nie. Aha. 37. Dokładnie. 37. Wydaje nam się, że gwiazd widzimy miliony, widzimy kilka tysięcy. Wydaje się, że cudów jest nieskończona ilość. Jest ich 37. 37. Tyle jest opisów. Oczywiście jest ich znacznie więcej, bo jest napisane, że wielu uzdrowił. I tutaj już nie jest napisane. Ale gdy przechodzimy do konkretów, to moglibyśmy je policzyć. Można je policzyć. Chcę się zapytać, i przepraszam za dzisiejszy rodzaj kazania, raczej szkółka niedzielna niż kazanie, tak? Ale idźmy już tym tropem, idźmy tym tropem. Ile jest cudów w Ewangelii Jana opisanych? Teraz najmniej, to jest bardzo dobra odpowiedź. Teraz będzie już trochę cisza, bo już się troszkę naraziliśmy. Nie wstydźcie się. Ile jest cudów opisanych w Ewangelii Jana? My to wszystko tak naprawdę robimy dla Przemka, bo on się dzięki temu przygotowuje do egzaminu. To się bardzo przydaje, prawda? Dziękuję bardzo. 11, 15, kto da więcej? 2, 17, ktoś powiedział. 6, ktoś powiedział. 20, dziękuję bardzo. Wszyscy sobie zapamiętamy. Ewangelia Jana przedstawia 7. Nie tyle nawet cudów, co znaków. Możemy dyskutować, czy nie jest ich 8, ponieważ w 21 rozdziale jest jeszcze cud połowu ryb. Jezus mówi, wyrzućcie sieci po prawej stronie. Jest to też cud, tak? Więc jeśli byśmy z tym 21 rozdziałem liczyli, to będzie ich 8. Jeśli bez, to 7. Czy to jest ważne? Dobra. Siostry, bracia, chciałbym, żebyśmy mogli je wymienić. Ponieważ jest ich tylko 7, to wszyscy dobrze je znamy. Jeszcze raz, ewangeliści używają pojęcia cud, Jan będzie używał pojęcia znak. Jest różnica między pojęciem cud a znak? Co wolą dziesiątkowcy? Cuda czy znaki? Tak jest. Jestem dziesiątkowcem i wiem. Dziesiątkowcy lubią cuda. A cud nie będziemy definiować. Jest Szymon. Jak nie będzie Szymona, to zdefiniuję cud, bo jak jest, to mnie trochę peszy. Cud jest jakimś wydarzeniem związanym z przełamaniem normalnych praw natury. Tak by chciała powiedzieć jedna definicja, ale druga mogłaby brzmieć tak. Jest to zastosowanie innego elementu występującego w prawie natury, który normalnie nie występuje, a tutaj zaistniał. Ale też zgodny z prawem natury. Może ta definicja będzie bliższa Szymonowi. Nie będziemy się już z tym dyskutować. W każdym razie cud jest jakimś wydarzeniem, które normalnie w naturze nie występuje. Prawda? Znamy wszyscy tę historię, jak człowiek wchodził na wieżę kościelną i z niej się zlądował. Spadł z wieży kościelnej i nic mu się nie stało. I mówi jeden do drugiego, ty, co to cud, nie? Nie, nie, to przypadek. Więc ten człowiek wlazł na drugi raz i znowu spadł i ten mówi, ty, to znowu przypadek? Nie, mówi, to zbieg okoliczności. Aha, to ten facet wlazł trzeci raz i znowu spadł i mówi, ty, to zbieg okoliczności? Nie, ten facet to już ma, to już jest nawyk. To już rutyna. Po prostu coś takiego. Już po prostu nic innego jak żaden cud. A więc definiować cud możemy jako takie wydarzenie, które nie mieści się w kategoriach naturalnych prawa natury. Coś, co przekracza prawa natury, prawda? Człowiek był umarły i żyje. Człowiek był chory i został uzdrowiony w jakiś sposób dramatyczny. Albo jeszcze jakie kategorie tu możemy wymienić? No, wszystkie kategorie Jezusa, cudów Jezusa mieszczą się w czterech generalnie kategoriach, tak? Uzdrowienie ciała, uzdrowienie fizyczne, uzdrowienie jakby związane z naszą materialnością naszej, ewentualnie powiedzmy po prostu uzdrowienie chorób, tak? Drugi typ to są egzorcyzmy, czyli różnego rodzaju usuwanie demonów z życia, z ciała człowieka, i zaprowadzanie tam nowego porządku, ładu Bożego, przywracanie człowieka do tego stanu wolności, uwolnienie spod władzy demonów. Trzeci to oczywiście ten nadzwyczajny, wyjątkowy cud wskrzeszania zmartwych, a więc taki nienależący do kwestii uzdrowienia ciała, bo to wskrzeszenie jest czymś innym. I czwarty to jest oczywiście panowanie nad przyrodą. To jest czwarta kategoria. Nad przyrodą to jest tylko, nie tylko oczywiście kwestia pływania po czy uciszenia burzy, to jest także kwestia na przykład rozmnożenia chleba, tak? Panowanie nad rzeczywistością naturalną, nad naturą. Tak zapowiadali zresztą prorocy. Pięknie to powiedział Izajasz w 35 rozdziale. Czytamy tak. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu. Co mówcie do zaniepokojonych w sercu? Bądźcie mocni i nie bójcie się. Byliśmy w piątek na modlitewnym nabożeństwie. Jak zwykle przepiękne nabożeństwo. Ja wiem, że nie ma może wielu świadectw. Dzisiaj zaledwie Renia powiedziała, ale też bardziej dotyczące jej małżeństwa. Ale chcę powiedzieć tak, to niedzielne nabożeństwo pełne było Boga. Ja tak powiem. Pełne było Jego obecności. Odczuwaliśmy to nie tylko fizycznie, nie tylko jakoś materialnie, ale duchowo. Byliśmy w jakimś przepięknym miejscu i myślę, że tu wszyscy dobrze się czuliśmy. Niektórzy też wspaniale wyglądali przy okazji, prawda? Piękna była modlitwa, piękne było uwielbianie, piękne były pieśni, po prostu cudowne, ale też doświadczenia, które każdy z nas wyniósł. Każdy z nas wyniósł z tego nabożeństwa cudowne doświadczenia. A jednym z nich było to wezwanie, które usłyszeliśmy kilka razy w proroctwach, które brzmiało jak? Bądź mocny, nie bój się, nie lękaj się, bądź mocny. I tutaj mówi to Izajasz, bądźcie mocni, nie bójcie się. Ponieważ potrzebujemy tego słowa. Ktoś powiedział, na każdy dzień. Potrzebuję w każdym dniu i to nie raz usłyszeć od Boga, nie lękaj się, nie bój się. Niech nie daj się opanować tym negatywnym emocjom, które mówią, co będzie, co się stanie, jak ja sobie poradzę, jak sobie dam rady z różnymi sprawami codziennego życia. Nie lękaj się, nie bój się. Ile razy to mówił Jezus Chrystus? Prorok mówi tak, mówcie do zaniepokojonych, bądź mocny i nie bój się. Oto wasz Bóg. Zwróćcie uwagę na to. Oto wasz Bóg. Wiersz 4, 35 rozdziału. Nadchodzi pomsta, nadchodzi odpłata Boża. On sam przychodzi i sam was wybawi. On sam. Nie, prawda, przez kogoś. Przez proroków przychodził, a teraz przyjdzie sam. I jak przyjdzie, to co uczyni? Czytamy tutaj w wierszu 5. Wtedy otworzą się oczy ślepych, wtedy też uszy głuchych będą otwarte. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdy wody wytryzną na pustyni i potoki na stepie. O kim mówi prorok? Mówi o Bogu, który przyjdzie, a gdy przyjdzie, będą się działy cuda. Kiedy Jan Chrzciciel popatrzył się na to, że ten zapowiadany przez niego Jezus, Baranek Boży, Jezus Nazaretu, nie ma zamiaru porządkować Imperium Rzymskiego, nie ma zamiaru czynić z Jerozolimy stolicy, nie ma zamiaru skrzyknąć Izraela pod broń i rozpocząć udaną kampanię przeciwko Rzymowi. Zamiast tego chodzi po wsiach i coś tam mówi. Jan Chrzciciel wysłał do niego swoich uczniów, którzy mówią mu, czy ty jesteś tym Mesjaszem, czy myśmy się pomylili. Pamiętacie, co odpowiedział Jezus Chrystus wtedy Janowi i co kazał powiedzieć Janowi? Powiedzcie Janowi tylko to. Powiedzcie, co widzieliście. Powiedzcie, że oto ślepi widzą, głusi słyszą, chromi zaczynają biegać, niemi odzyskają mowę, ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Powiedzcie tylko to. Jan to zrozumie. On będzie wiedział, że to jest znak Mesjasza. Chcę powiedzieć, Talmud mówi tak, że gdy przyjdzie prawdziwy Mesjasz, bo ten, który przyszedł według nich, nie jest prawdziwy, nie będą się żadne cuda działy. On jedynie wyzwoli Izraela. Żadne cuda. Skąd ta awersja do cudów? Może stąd, że chrześcijanie mocno podkreślali, że Jezus Chrystus wypełnił proroków, którzy mówią, gdy nadejdzie Pan, gdy Bóg przyjdzie, gdy On sam przyjdzie, wtedy ślepy będzie widział, głuchy będzie słyszał, niemy zacznie mówić, sparaliżowany zacznie biegać. Wtedy wytryzną wody na pustyniach i wszystkie potoki napełnią się wodą i to nie będzie zwykła woda, to będzie taka woda, która, jak sam powiedział do Samarytanki, która napoi każde spragnione serce. Dam ci takiej wody, po której już nie będziesz musiała tu przychodzić, ale która będzie źródłem życia w tobie. To jest u proroka napisane. Ludzie mogą powiedzieć tak, my nie chcemy cudów, nie potrzebujemy cudów. Ale prawda jest taka, że Bóg je zapowiadał. Ale Jan chce nam powiedzieć coś więcej. Bo o ile tamci mówią o cudach, ewangeliści mówią, i Chrystus uzdrowił tego, i uzdrowił tego, i uzdrowił tego. Czym się różni Ewangelia Jana od tych Ewangelii synoptycznych, które znamy i w opisie cudów? Jedną rzeczą. Tam są po prostu opisane wydarzenia. Chrystus uzdrowił sługę setnika, centuriona. Chrystus uzdrowił dziewczynkę, która była córką Kananejki, jakiejś Greczynki. Chrystus uzdrowił trędowatych. Chrystus uzdrowił ludzi, którzy byli ślepi pod Jerychem, prawda? Jeden czy dwóch. Chrystus uzdrowił, 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 uzdrowił. I na tym się kończy. A jak wygląda Ewangelia Jana? Dlaczego ją kochamy? Dlaczego lubimy? Dlatego, że tam jest zaledwie 7 cudów. Ale każdy cud jest opisany. Ponieważ nie jest tylko cudem. Oto taka sztuczka, oto takie czary-mary. Byłeś chory, jesteś zdrowy. W każdym tym cudzie objawia się jakaś szczególna Boża wola. Objawia się znak. Stąd Jan nie mówi o cudach. On unika słowa cud. On mówi o znakach. Ponieważ każde wydarzenie ma charakter znaku. Powiedziałem wam, że musimy je króciuśko przeanalizować. To na pewno króciuśko. Dzisiaj nam Przemek pomówi. Pierwszy znak, zresztą jest napisane, że taki pierwszy znak uczynił Jezus. W naszej Biblii cud. Wybaczcie, tłumaczę. Oni są niekonsekwentni. Znak. Taki pierwszy znak uczynił Jezus. Drugi rozdział, 11 wiersz. Co to za znak? Przemienienie wody w wino. Wszyscy znamy ten znak. Czy wszyscy jakoś zarejestrowaliśmy, rozumiemy, na czym polega. Po prostu była woda w dzbanach do oczyszczania. I w wyniku jednego słowa Jezusa ona stała się winem. Taki cud. Drugi cud, zresztą drugi znak, który jest powiedziany, że jest to drugi znak, to jest uzdrowienie pewnego dziecka, dworzanina, rozdział 4, wiersz 54. Jest powiedziane, że był taki dworzanin, który przyszedł do Jezusa, powiedział: moje dziecko choruje. Błagam Ciebie, abyś go uzdrowił. I Jezus co, biegnie tam i uzdrawia? Jezus powiedział: wróć do domu i niech Ci się stanie. I ten człowiek wrócił z nadzieją, z wiarą, że ten charyzmatyczny mistrz, rabin, kiedy mu powiedział idź, wróć, to wiedział, co mówi. I gdy wrócił, czytamy, zobaczył, że dziecko jest zdrowe. Opuściła gorączka, wrócił do zdrowia, powiedział: tata, chcę jeść. Zachowało się jak zdrowe dziecko. Zapytał więc ojciec, kiedy to dziecko zostało uzdrowione. I dowiedział się, tam jest napisane, że dokładnie o tej samej godzinie, o której Jezus powiedział, idź, wróć. Z powrotem, do domu. Idź do swojego dziecka. To jest drugi cud. Czwarty rozdział, drugi znak, 54 wiersz. Trzeci znak dzisiaj analizował nam Przemysław. Uzdrowienie sparaliżowanego przy sadzawce Betesda. Piąty rozdział, ósmy wiersz. Jezus wszedł najpierw w ten dialog, który mówi: co chcesz, żebym ci uczynił? A mówi: nie ma człowieka, który by mnie, prawda? Sparaliżowany. Cud uzdrowienia sparaliżowanego. Dokładnie znak uzdrowienia sparaliżowanego. Czwarty opisuje szósty rozdział, czternasty wiersz. Mianowicie rozmnożenie chleba dla 5000. Jezus nie mówi o drugim rozmnożeniu, ale skupia się na tym pierwszym. Piąty znak to jest szósty rozdział, dziewiętnasty wiersz, gdy Jezus idzie po morzu. Szósty znak, uzdrowienie ślepego od urodzenia, dziewiąty rozdział. Ten dialog bardzo lubi Bożenka, mówiła mi kiedyś. Dziewiąty rozdział, 15-16, uzdrowienie ślepego. I siódmy znak, wskrzeszenie Łazarza, 11 rozdział, 44-45. Jak powiedzieliśmy, może też i cud połów ryb, 21 wtedy byłby to ósmy. Zwróćmy uwagę na inną charakterystykę niż w Ewangeliach. Jezus czyni pewien znak, Jezus czyni pewne wydarzenie, czyni pewien cud, ale jakby uwaga nie jest skupiona na cudzie. I to jest właśnie to, czym się różni Jezus Chrystus, może wczesny Kościół, może tamci ludzie, od nas dzisiaj. Ale niekoniecznie taka duża różnica występuje. Bo każdy z nas pragnie widzieć, doświadczyć cudów. Jan powiedział jednak, że, i tutaj czytamy, wiele innych znaków uczynił Jezus. Mówiliśmy, czym się różni cud od znaku. Cud jest tylko takim przekroczeniem naturalnych praw rządzących w przyrodzie. A znak? Znak jest czymś, co wskazuje. Czymś, co wskazuje na jakieś wydarzenie, na kogoś. Jedziesz tutaj do Fromborka, jak wjeżdżam nieraz do Fromborka, jadąc z Gdańska, wjeżdżam na most Unii Europejskiej, to stoi znak pod tytułem Frombork, 31 km. Wiesz, że jadąc tą drogą, dojedziesz do Fromborka za 31 km. To jest znak. Takich znaków mamy bardzo wiele. Takimi znakami są pieniądze, które masz w portfelu. To są znaki. One same w sobie, taki papierek, on ile jest warty? Wydrukowanie takiego papierka, produkcja tego papierka razem z tym papierkiem, ile to może być? Kilka groszy? Kilkanaście, kilkadziesiąt, góra, tak? Ale ten papierek jest znakiem. Umową między nami, naszym państwem, które mówi, on ma taką wartość. Kto oblicza tę wartość, nie wiemy. Jaka i dlaczego tak wygląda, ale wiemy, że ten nic mało znaczący kawałek papieru stanowi jakiś znak. Znak, którym się posługujesz. Takim znakiem jest bilet, który masz. Takimi znakami są inne zjawiska. Mogą być bardzo różne rzeczy, prawda? Posługujemy się, żyjemy w świecie symbolu, w świecie znaku. Posługujemy się znakami. Nam się wydaje, że nie, ale posługujemy. Jezus chce powiedzieć, ten znak, ten cud nie jest tylko cudem. Ten cud nie jest tylko czymś, co po prostu cię, wiesz, zostałeś uzdrowiony, alleluja. Każdy z tych cudów jest znakiem, który Bóg do ciebie kieruje. Ten cud ma prowadzić nas do spojrzenia na tego, który ten cud czyni, na rozpoznanie, kim on jest. I chcemy powiedzieć tak, siostro i bracia, nam wszystkim marzą się cuda i to jest dobre, zielonoświątkowe marzenie. Ponieważ wiemy, że czasy mesjańskie, które rozpoczął Jezus Chrystus, czasy, w których ślepi zaczęli widzieć, niemi zaczęli mówić, głusi zaczęli słyszeć, chorzy byli uzdrawiani, sparaliżowany mógł biegać, a człowiek trędowaty mógł być oczyszczony, a nawet umarły mógł być zbudzony z martwych. To są piękne rzeczy. Ale musimy uniknąć jednej pułapki, która jest bardzo niebezpieczna dla nas, właśnie dla nas, dla ziemiosiadkowców. Dla nas pragmatyków, którzy ponad jakby analizę tekstu, jak analizę mięsa, wolimy je spożywać. Żeby się nigdy nie dać złapać w pułapkę cudów, w bieganie za cudami, szukanie cudów. Ponieważ to poszukiwanie cudów, to bieganie od konferencji do konferencji, od ewangelisty do ewangelisty, od cudotwórcy do cudotwórcy, zawsze się kończy dramatem. Ponieważ człowiek może zostać albo zraniony, albo oszukany, albo zawiedzie się, licząc na to, że Bóg coś uczyni. Oczywiście są mężowie Boży i chcemy bardzo podziękować Bogu za to, że są mężowie Boży, którym Bóg dał taki charyzmat i potrafią nakładać na ręce na chorych i oni są uzdrawiani z najprzeróżniejszych chorób. Ale mówi nam także Ewangelia, żebyśmy baczyli na wiele rzeczy, baczyli, uważali, aby czasami nie dać się zwieść, ale jednocześnie, że ten Bóg, który to uczyni, jest między nami. Z tą samą mocą, z tą samą siłą, z tymi samymi łaskami, więc proś tam, gdzie jesteś. Oczywiście cudownie, jeśli przyjedzie ktoś, jeśli ktoś tam będzie usługiwał, cudownie móc jechać, ale żebyśmy nie umiłowali cudów bardziej niż dawcy. Żebyśmy natomiast też umieli zobaczyć, że w cudach nie chodzi tylko o to, że byłem głuchy i słyszę. To jest ważne. Dla każdego człowieka, który nie słyszy, jest to ważne. I chcemy to dzisiaj jakby zostawić. To jest bardzo ważne. To nie jest obojętne. I Bóg chce, żebyś usłyszał. Ale jeszcze musimy powiedzieć i to, że te wszystkie cudowne wydarzenia są nade wszystko znakami wskazującymi na Jezusa Chrystusa. Na to, kim jest. I dlatego Jan mówi tak. Wiele innych znaków uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane. Gdyby były spisane, nie pomieściłby świat ksiąg, które o tym mówią. Tak wiele rzeczy. Czy tu jest jakaś przesada? Nie. Powiemy sobie na koniec jeszcze dwa zdania na ten temat. Ale te są spisane. Zwróćcie uwagę. Te są spisane, abyście uwierzyli. Po pierwsze, abyście. Czyli nie, to nie jest napisane indywidualnie do mnie, do ciebie, tak? To nie, Ewangelia nie jest napisana dla poszczególnych osób, jak nieraz chcemy. To jest, wiesz, to jest moja sprawa, tak? W protestantyzmie grozi nam taki indywidualizm, prawda? Ty sam ponosisz odpowiedzialność przed Bogiem. Nie ma odpowiedzialności wspólnotowej. Ale my chcemy to powiedzieć tak. Ewangelia nie jest skierowana wyłącznie do jakiejś konkretnej osoby. Do ciebie, do mnie. Ewangelia jest skierowana do nas. Abyście. Tak? Do wspólnoty. To wspólnota jest przede wszystkim odbiorcą Ewangelii, tak? Ona jest w pierwszej kolejności odbiorcą, a w drugiej kolejności dopiero indywiduum. Ja, ty, każdy z nas. Ale najpierw, kiedy się modlicie, mówcie co? Ojcze mój, Ojcze nasz. Wspólnota jest tą najważniejszą, jakby tym najważniejszym adresatem, do którego skierowane jest poselstwo. Dlatego mówimy, wspólnota, jeśli ją opuszczasz, jeśli ją zostawiasz, jeśli mówisz, po co mi wspólnota, sam sobie będę panem i żeglarzem, wreszcie sam w domku mogę się pomodlić, czytam o tym. Sam mogę sobie poczytać Biblię, a po co mi wspólnota? Tam jest banda ludzi, którzy są wzięci z różnych miejsc, każdy dziwaczny, po co? Wolałbym sobie posiedzieć w domku, poczytać, zaproszę sobie kogoś znajomego, razem się pomodlimy, po co mi wspólnota? Właściwie to sam przecież wszystko mogę. Ja jeszcze raz chcę powiedzieć, abyście uwierzyli, abyście wierzyli. Ewangelia jest skierowana do wspólnoty. I dopiero przez tę wspólnotę jest rozczytywana indywidualnie przez każdego z nas. Może to nie jest popularne, ale chcę na to zwrócić uwagę. Abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Mesjaszem. I teraz chcę zwrócić waszą uwagę na koniec, na następującą rzecz. Kiedy Jezus Chrystus, bo to są znaki, tak? Zwróćmy uwagę na to, co znaczą. Gdy Jezus Chrystus czyni cud i wodę przemienia w wino, to czego jest to znak? Tego, że coś, co było zwyczajne, prozaiczne, jak woda, bezbarwne, nijakie, takie jak woda, ani zasadowa, ani kwasowa, neutralna, jeśli się nie mylę, na coś, co nabrało koloru, stało się barwne, piękne, jakościowo zupełnie różne. Jezus zamienia moje życie, które było życiem często jałowym, takim w jednym miejscu, w kółko bezsensownym, takim jak piach, takim jak woda, na coś, co nabiera charakteru, ma barwy, jest mocne i ma smak. I to jest najważniejsze. Dzięki Jezusowi Chrystusowi moje życie nabrało smaku. Jestem człowiekiem, który przestał być taką zwykłą źródlaną wodą. Stał się winem, jest kimś nowym. Stał się napełniony tą mocą ducha, tym spiritus, jeśli dobrze to rozumiemy. Kiedy dokonuje Jezus uzdrowienia dziecka, tego człowieka, który przyszedł do niego, był szlachcicem, był bogatym człowiekiem, był dworzaninem i mówił: Panie, uzdrów mojego synka, gdyż umiera. Jezus nie fatyguje się tam, nie idzie, ale uzdrawia go na odległość. Co to za znak? Znak, że panuje nad przestrzenią i czasem. Ponieważ ten ojciec zapytał, o której, i dowiedział się dokładnie o tej. Jezus Chrystus panuje nad przestrzenią i czasem. Jezus Chrystus nie musi stać w tym miejscu, żeby dokonać uzdrowienia, ponieważ Jezus Chrystus jest Panem przestrzeni i czasu. Gdy leczy paralityka, który leży przed sadzawką Betesda, pokazuje, że człowiek, który jest bezsilny, który jest bezwładny, któremu nikt z ludzi nie może pomóc, powiedział to Przemysław, ponieważ nie ma człowieka, który mógłby mi pomóc. Nie ma nikogo, kto by mnie chciał tam w tę wodę włożyć. Jezus objawia tutaj wiele cech, tak? To jest znak Jego miłosierdzia, tego, że On słyszy takie ciche człowiecze wołanie człowieka od lat, od wielu lat, opuszczonego, samotnego. On słyszy wołanie, które brzmi: nie ma drugiego człowieka, prawda? A jednocześnie jest tym, który staje się prawdziwym bliźnim, który pomaga, który jest jakby tym medium, który prowadzi do uzdrowienia. Jezus Chrystus, tak możemy powiedzieć. Kiedy w 6 rozdziale rozdaje kilka bochenków chleba dla 5000 ludzi i jest w stanie ich nakarmić, mówi o tym, że On ukazuje moc nad wszystkimi naszymi potrzebami. Ile byśmy ich nie mieli. Jest w stanie zaspokoić. I takie, które potrzebujemy, jakby, które widzimy, chleba naszego powszedniego, i takie, których nie widzimy, które On też zaspokaja. Dlatego znaki, które On czyni, cuda, które robi, jednocześnie opisuje, prawda? 6 rozdział, każdy z nas zna, 6 rozdział Ewangelii Jana mówi nam, że Jezus nie tylko daje chleb taki, który mogą się nakarmić. On mówi ostatecznie: to ja jestem chlebem. Ten chleb jest znakiem. Ten chleb jest znakiem, którym ja chcę pokazać wam. Ja jestem tym chlebem, który Ojciec posłał dla was, żebyście nie musieli być wiecznie głodni. I każdy, kto będzie jadł ten chleb, będzie żył na wieki. Kiedy Jezus chodzi po wodzie, kiedy ucisza burzę, kiedy mówi jednym słowem: ucisz się, zamilknij, pokazuje, że jest w stanie nie tylko panować nad naturą, nie tylko uspokajać najgroźniejsze jakieś wydarzenia, ale także wprowadzać pokój. Takie największe burze. One mogą dotyczyć spraw materialnych, fizycznych, widocznych gołym okiem, ale mogą dotyczyć także i mojego i twojego serca. Kiedy Bóg może zaprowadzić pokój tam, gdzie panuje burza, tam, gdzie panuje niepokój, tam, gdzie panują straszne warunki, tam, gdzie panuje chaos, tak? To jest ten znak. Jezus Chrystus ma moc. On panuje nad wszelką naturą, również i nad naturą człowieka. Kiedy Jezus uzdrawia człowieka, który był ślepy od urodzenia, chcę powiedzieć tak. Ja stwarzam ciemność, ale ja też stwarzam światło. Ja otwieram człowiekowi, który był ślepy, oczy. Otwieram człowiekowi, który nigdy nie widział, otwieram jego oczy i może zacząć docierać do niego światło. Ja jednym słowem, tak jak Bóg, pierwsze słowo Boga, jak brzmiało? Niech się stanie światłość, pamiętacie? Pierwsze słowo wymienione w Biblii brzmiało, niech się stanie światłość. I Jezus Chrystus podchodzi do człowieka i mówi, niech się stanie światłość. Ten człowiek przestaje być ślepy, zaczyna widzieć. Dzieje się to przez Jezusa Chrystusa i ten cud jest tak ewidentny. I wreszcie zmartwychwstanie Łazarza wszyscy doskonale wiemy. Jezus objawiony zostaje jako Pan życia i Pan śmierci, jako ten, który może wyprowadzić ze śmierci człowieka do życia, jako ten, który może wzbudzić zmartwych. Jako Pan, który określa siebie, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Siostry i bracia, wierzyć Jezusowi to znaczy zaufać Mu do końca. Nas życie uczy, żebyśmy do końca nikomu nie ufali. Jak zacząłeś robić prawo jazdy, to mówiono Ci o tak zwanym prawie ograniczonego zaufania, które brzmi, musisz przewidywać, że ten inny uczestnik ruchu drogowego, on powinien znać przepisy i powinien się do nich dostosować. Ale nie możesz być bezkrytyczny i powiedzieć, skoro on zna i tak dalej, to nic mnie nie obchodzi, ponieważ tu chodzi o Twoje życie. I nie chodzi o to, żebyś miał na nagrobku napisane, miał prawo jechać prawą stroną, ale ktoś inny też pojechał. Nie chodzi więc o to, żebyś po prostu miał prawo, tylko chodzi o to, żebyś, wiesz, ograniczył swoje zaufanie i nie miał go w taki sposób bezwzględny. Natomiast życie tak nas uczy, tak? Nie możesz mieć takiego pełnego zaufania do innych uczestników ruchu. Nie możesz mieć pełnego zaufania do rodziców. Nie możesz mieć pełnego zaufania do nauczycieli w szkole, do innych ludzi, ponieważ gdy tym zaufaniem zbyt głęboko obdarzysz, to może się okazać, że prowadzić to cię może na manowce. Wobec Jezusa Chrystusa te wszystkie nasze obawy, Jezus objawia się jako ten, któremu możesz zaufać do końca. Gdy On ci mówi, stracisz swoje życie dla mnie, żyć będziesz na wieki, to możemy się lękać, mówić, ja nie chcę. Ale jeśli będę się lękał, to ostatecznie nigdy nie zyskam życia. Zaufać Jezusowi Chrystusowi znaczy w pełni Mu zaufać, tak? Czyli nie powiedzieć na 50%, na 60%. A jednocześnie zaufać Jezusowi Chrystusowi w pełni to znaczy nie zaufać sobie. Nie ufam własnej sprawiedliwości, nie ufam własnej mądrości, nie ufam własnej przebiegłości, nie ufam własnym uczynkom, nie ufam niczemu, co jest we mnie, nie ufam do końca. Bo ja już rozpoznałem siebie, że nie jestem godzien zaufania, tak? Bo nawet gdy chcę dobrze, mówi święty Paweł, gdy chcę wszystko we mnie dobrze dla Boga, to się okazuje, chcę dobrze, chcę nie jest, ale wykonania brak. Dlatego mówimy tak, nie ufam sobie do końca, nie ufam swoim dobrym uczynkom, nie myślę, Pan Bóg mnie kocha, bo jestem taki wspaniały. Pan Bóg kocha, bo widzi, że ja się staram. Pan Bóg kocha, bo widzi, że chodzę do kościoła. Pan Bóg będzie mnie akceptował, ponieważ przestrzegam jakichś tradycji, jakichś zwyczajów, jakichś religijnych obrzędów. Jak tego przestrzegam, to w porządku. Abyście wiedzieli, abyście wierząc, ufając Jezusowi Chrystusowi, mieli życie wieczne. I na koniec powiem tak, siostry, bracia. Twoje życie, twoje i moje, jest jak księga. Jesteśmy księgą. Każdy z nas w tej księdze ma strony zapisane pięknym pismem i miłymi rzeczami, ale masz też w swojej księdze bazgroły i takie nieprzyjemne rzeczy. W tej księdze piszesz trochę ty, pozwalasz pisać innym. Każdy z nas jest taką księgą. Gdybyś miał napisać, gdybyś ty, jak Jan, miał napisać Ewangelię o Jezusie Chrystusie, to co byś napisał w tej księdze? Jakie znaki byś zobaczył? Jakie znaki w życiu byś zobaczył w swoim życiu, w życiu swoich bliskich, które byś chciał przedstawić? Nie tylko cuda, ale zobaczyć znaki. Jakie znaki chciałbyś opisać w swojej księdze? Bo każdy z nas jest taką księgą i dlatego ilu nas jest, stajemy się jedną wielką biblioteką i świat nie może pomieścić tak wielkiej ilości ksiąg. Tylko czy w tej księdze zapisane są tylko cuda, cudeńka? Czy tam są znaki, dzięki którym ludzie mogą patrzeć i zobaczyć wskazanie na Jezusa Chrystusa? Jan swoją Ewangelią wskazał na Jezusa Chrystusa. Jan swoim życiem wskazał na Jezusa Chrystusa. Czy ja swoją Ewangelią i swoim życiem wskazuję na Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, Bogu nie będą dzięki. Jeżeli nie, dzisiaj możesz to zmienić. Dzisiaj możesz uklęknąć i powiedzieć: Panie, pomóż, bo chcę być żywą księgą znaków Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.